Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Prawie 8 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Artur Kiełbasiński, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I dziś rozmawiać będziemy o przemocy w szkole i odpowiedzialności za tę przemoc. To temat gorący, tak jak słyszeliśmy w wiadomościach. Również prezydent Konina wnioskuje o odwołanie dyrekcji tej szkoły. Tam, przypomnijmy, 3 piętnastolatków ciężko pobiło 14-letniego kolegę. Jakie mogą być konsekwencje? O tym dzisiaj w audycji Twoje prawo.
No, będziemy się przyglądać nie tylko i przede wszystkim nie tej sferze karnej, jak ukarać tutaj sprawców, ale porozmawiamy sobie, jak powinna być zorganizowana szkoła, ewentualnie jak dochodzić roszczeń, co robić, kiedy już jakieś takie nieszczęście się zdarzy. To jest bardzo ważny aspekt, a o nim się czasami zapomina.
603-06-06-06 to jest numer do Radia Gdańsk. Bez zmian ten numer, jeśli chodzi o sytuację na drogach, a także w innych sprawach.
Reklama.
Audycja Twoje prawo, ale zanim przejdziemy do odpowiedzialności za przemoc w szkole, to jeszcze informacja drogowa od pana Tomka. Droga z Nowego Dworu Gdańskiego od 25 minut jadę 20 km na godzinę, okolice 47 km kierunek Gdańsk, ale dosyć spokojnie, czyli Krajowa 7, no tam roboty i utrudnienia. Czekamy na Państwa informacje 603-06-06-06 i powracamy do rozmowy o przemocy w szkole i o konsekwencjach. Ogromne znaczenie dla odpowiedzialności karnej ma wiek sprawcy. Czy okoliczność, że w Koninie sprawcami byli 15-latkowie, ma dla tej sprawy jakieś znaczenie?
Ta okoliczność ma duże znaczenie. Przypomnijmy, dziecko do 13 roku życia tak naprawdę nie sposób mu przypisać winy. Ono nie podlega takiej odpowiedzialności. Tu akurat odpowiedzialność karna to jest kwestia absolutnie wieku. Szczególnie gdyby miało zdarzenie jakieś bardzo poważne konsekwencje, na przykład śmierć osoby pobitej, to rzeczywiście 15-16-latek jest traktowany inaczej niż to dziecko młodsze, nawet trochę inaczej niż 14-latek. Ale oprócz tej sfery karnej, czyli tej odpowiedzialności, tego co nam się kojarzy z prawem, ze skazaniem, no to tu jest kwestia taka, że jest kwestia odpowiedzialności cywilnej, która być może w takich sprawach jest jeszcze ważniejsza niż ta odpowiedzialność karna. I tutaj co się dzieje, jaki wiek, jaki jest wpływ wieku na kwestie związane z odpowiedzialnością, zapytaliśmy eksperta, adwokata Pawła Zielińskiego, który wytłumaczył nam, jakie znaczenie praktyczne mają te kwestie związane z wiekiem.
W chwili obecnej to właśnie należy rozróżnić, czy są to 15-latkowie, czy osoby poniżej 13, czy powyżej 13 roku życia. Bo jeżeli są to osoby poniżej 13 roku życia, to osobom tym nie można przypisać winy. Dlatego też odpowiada szkoła, a nawet organ ją prowadzący. I to ten organ jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku, kiedy są to 15-latkowie, czyli osoby, którym można przypisać winę za tak jawne łamanie norm prawnych, norm społecznych, to w tym wypadku oni odpowiadają. Będzie można ich bezpośrednio pozwać, a następnie dochodzić od nich zapłaty po osiągnięciu przez nich 18 roku życia, czyli ta młodzież już wejdzie w swoją dojrzałość z określonym długiem. Chociaż z punktu widzenia logiki wydaje się, że rodzice raczej za nich zapłacą, jeżeli będą mieli z czego.
Nie ukrywajmy, że w przypadku takich wydarzeń jak pobicie czy napad zawsze będziemy pytali o odpowiedzialność szkoły, o to jak byli przygotowani nauczyciele, czy wszyscy wykonywali odpowiednio swoje obowiązki.
Tutaj dotykamy jeszcze jednego problemu. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się ta odpowiedzialność szkoły, odpowiedzialność nauczycieli, którzy mieli dyżur, odpowiedzialność dyrektora. Mamy informację z dzisiaj, o której przed chwilą było w wiadomościach. Dagmara czytała, że jest wniosek o odwołanie dyrektora szkoły w Koninie, czyli tutaj te dyscyplinarne konsekwencje zostaną poniesione. Ale jest jeszcze jeden aspekt sprawy, który może te kwestie odpowiedzialności nieco zaciemniać. Otóż w naszym systemie prawnym jest taka niejednolitość organizacyjna, pewna specyfika, że szkoła jako szkoła podlega tak naprawdę dwóm organom. Po pierwsze, podlega samorządowi. To samorząd prowadzi tą szkołę, miasta, gminy są organami prowadzącymi, organizują szkołę, mają wpływ na to, jak ta szkoła funkcjonuje, od strony organizacyjnej odpowiadają. Ale z drugiej strony jest coś takiego jak nadzór pedagogiczny prowadzony przez Kuratorium Oświaty i Wychowania. Kuratorium, które jest jednostką organizacyjną przypasowaną, czy jakby wpisaną w administrację centralną, czyli kuratorium działa przy wojewodzie. Więc tutaj proszę zauważyć, że jest taka specyficzna sytuacja, że z jednej strony jest samorząd jako organ prowadzący, z drugiej strony jest kuratorium jako organ prowadzący nadzór pedagogiczny i merytoryczny nad tym, co się dzieje. I tutaj mogłaby być wątpliwość, czy jeżeli ktoś by chciał pozwać nie tylko szkołę, ale także poniekąd właściciela szkoły, czy tą nadrzędną jednostkę, to kogo ma pozywać? Samorząd, czy ma pozywać kuratorium? I tutaj przepisy są bardzo jednoznaczne. Tym organem prowadzącym jest zawsze samorząd, czyli miasto, gmina wiejska. Nie ma to jakby bezpośredniego przełożenia na kuratorium, więc jeżeli chcielibyśmy tutaj kogoś pozywać, to zawsze będzie to szkoła i samorząd, który tą szkołę prowadzi. Natomiast już przechodząc jakby do kwestii odpowiedzialności szkoły, tego co tam się dzieje, no to powiedzmy szczerze, jest cały szereg czynników, które będą analizowane przy okoliczności tego, czy szkoła wszystko zrobiła dobrze, czy wszystko poszło tak jak trzeba, czy nie było tych błędów w nadzorze, ale właśnie na jakie okoliczności możemy zwracać uwagę, co powinno w tej szkole być, jak szkoła powinna się zachowywać. Znowu oddajmy głos mecenasowi Zielińskiemu.
W mojej ocenie przy każdej z tego typu sytuacji należy badać, czy szkoła zapewniła właściwy nadzór nad powierzonymi jej opiece, mimo wszystko dziećmi. Są liczne orzeczenia Sądu Najwyższego, które wskazują na to, że osoba, która już ociera się o pełnoletność, nie może być jednak mimo tego pozbawiona nadzoru przez nauczycieli, dyrekcję szkoły. A ustawy i rozporządzenia wydane przez ministra edukacji nakładają wprost obowiązek zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa w każdej szkole organowi prowadzącemu i dyrektorowi.
A proszę powiedzieć, co może być takim kryterium oceny, czy szkoła próbowała zapewnić to bezpieczeństwo? Czy jest to kwestia zamontowania kamer, czy to jest kwestia obecności nauczycieli w czasie przerw gdzieś w okolicach toalet? Czy te nasze oczekiwania w stosunku do szkoły powinny być wyższe?
Tak, ponieważ przekazując, mówiąc brzydko, nasze dzieci szkole, to szkoła ponosi pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo na terenie szkoły i podczas zajęć szkolnych. Teren szkoły to również toalety, boiska, tereny zielone w obrębie szkoły. Dlatego też musimy być jako rodzice pewni, że nasze dziecko będzie miało zapewnione odpowiednie warunki, aby w spokoju, bez przemocy pozyskiwać wiedzę. W sytuacji, gdy szkoła nie zapewnia takich warunków, no to należy sprawdzić po pierwsze, czy był dyżur nauczyciela, ponieważ nauczyciele mają obowiązek dyżurowania nie tylko na korytarzach, ale również w miejscach, które są jakoś szczególnie zagrożone na terenie szkoły. Przeważnie są to jakieś ciemne zakątki za szarą gimnastyczną, boisko, toalety. W sytuacji, gdy nauczyciele nie wykonują swoich obowiązków, to odpowiadają dyscyplinarnie w związku z przepisami prawa pracy, kartą nauczyciela, ale również można mieć do nich roszczenie o naprawienie szkody.
Mówił mecenas Paweł Zieliński, a nasi słuchacze także komentują. Mój sposób na ograniczenie agresji, dalsze bezstresowe wychowanie, mówienie tylko i wyłącznie o prawach, zapominając o obowiązkach, brak konsekwencji, szukanie winnych we wszystkich oprócz siebie. 603-06-0606, a do rozmowy na temat bezpieczeństwa w szkole i też sposobów na dochodzenie swoich praw powrócimy za kilka minut.
Reklama. Twoje prawo. To warto wiedzieć.
Rozmawiamy o przemocy w szkole, a nasi słuchacze komentują także. Pan Maciej, duży problem z agresją pojawia się, kiedy rodzic przekazuje albo chce przekazać nauczycielom wychowanie dziecka. Nauczyciele nie są od tego. Pozdrawiam, nauczyciel Maciej. Gary Tom pisze, wychowanie wynosi się z domu. No to wszystko prawda, ale z drugiej strony rodzic, podejrzewam, że ma prawo odczuwać, czuć się bezpiecznym, że jego dziecko jest w szkole właśnie, a nie na przykład na ulicy. Kolejny kontrowersyjny element to możliwość dochodzenia roszczeń przez pokrzywdzonego. Po pierwsze, ma prawo do zadośćuczynienia, to jest rekompensata za poniesioną krzywdę, za ból, cierpienie, urazy psychiczne. Tu sąd ma sporą swobodę w wycenie tych szkód psychicznych, ale jest jeszcze druga kwestia odszkodowania. Jak ustala się jego wysokość?
No tutaj kwestie finansowe związane z całym procesem dochodzenia do zadośćuczynienia i odszkodowania są bardzo złożone. Tutaj właśnie bardzo ważne rozróżnienie, o którym Tomku przed chwilą powiedziałeś. Zadośćuczynienie to jest, najkrócej mówiąc, bardzo ogólnie, zapłata za ból, za to, co się wydarzyło, chcemy w jakiś sposób wynagrodzić. Natomiast dużo poważniejszą kwestią jest odszkodowanie, Odszkodowanie ma na celu pokrycie takich szkód bezpośrednio związanych z tym, co się wydarzyło, z tym, co straciliśmy, z tym, jakie są straty. I tutaj no, kwestii jest kilka bardzo ważnych, dlatego też, że o ile zadośćuczynienie to sąd, przepraszam za określenie, ale może coś wycenić na oko, może powiedzieć, że ból i cierpienie to warte były 5 tysięcy, 10 tysięcy złotych. Oczywiście jest kwestia tego, jaki będzie potem odbiór społeczny tej wyceny, ale to jest zupełnie inna historia. Przypomnijmy w przypadku no, takiej katastrofy jak w Smoleńsku, śmierć wyceniono zadośćuczynienie na 250 tysięcy złotych, ale to jest no, specjalna sytuacja i tutaj chodziło o ludzkie życie, więc oczywiście w tych przypadkach, o których my rozmawiamy, będzie to zupełnie inaczej, zupełnie inne kwoty, natomiast też możemy sobie wyobrazić, że ktoś, kto rzeczywiście będzie się czuł bardzo pokrzywdzony, bardzo negatywnie to wpłynie na jego rozwój, na pewne emocje, mógłby takich dość poważnych kwot dochodzić i to tyle, jeżeli chodzi o zadośćuczynienie. Drugą kwestią jest no, typowe odszkodowanie. Odszkodowanie to jest naprawienie szkody, tej szkody, która jest wymierna w finansowych kategoriach, tak żeby osoba, która te straty finansowe, takie bardzo wycenialne poniosła, mogła po prostu te pieniądze odzyskać. Kosztów tego typu, które możemy podciągnąć pod odszkodowanie, jest rzeczywiście sporo. Oczywiste wydają się koszty leczenia, koszty rehabilitacji. To wszystko to są właśnie te kwestie, które możemy dochodzić. Oczywiście najlepiej, gdybyśmy mieli udokumentowane wydatki. Tu potrzebne jest posiadanie jakiejś faktury, rachunku. Wątpię, żeby sąd był skłonny na podstawie samego oświadczenia orzekać o tym odszkodowaniu. Więc tu jest kwestia osoby, która te wydatki ponosi, żeby miała je odpowiednio udokumentowane. Więc cała kwestia leczenia, rehabilitacji, ona się wydaje być dość oczywista w przypadku tej wyliczania tych szkód, które ponieśliśmy, ale są także jeszcze inne koszty i tu znowu nasz specjalista, mecenas Paweł Zieliński podpowie, jakie inne koszty możemy sobie wyliczyć, żeby ustalić wysokość tego odszkodowania.
Dochodząc odszkodowania i zadośćuczynienia w takim przypadku, można dochodzić po pierwsze kosztów leczenia, ponieważ jak wszyscy wiemy, nie za wszystkie koszty leczenia zapłaci nam NFZ. Czasami na bezpłatne leczenie i rehabilitację trzeba czekać, a w wypadku człowieka młodego odpłatna służba zdrowia zapewni dużo szybszą rehabilitację, w związku z czym tych kosztów można dochodzić. Można dochodzić również kosztów związanych z opieką nad takim dzieckiem, które znajduje się w szpitalu, czyli dowożenia go do miejsca leczenia, do miejsca rehabilitacji, utraty zarobków przez rodzica, który dowoził takie dziecko, a następnie spędzał z nim czas. Oczywiście będzie można również dochodzić zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Tutaj sądy przeważnie posługują się tabelą stanowiącą załącznik do rozporządzenia dotyczącego wypadków przy pracy. Jest to tabela procentowego uszczerbku na zdrowiu związanego z chorobami.
To wiemy mniej więcej, jak to się robi. Natomiast Sebastian Kwiatkowski, który rozpoczyna swój dyżur w autopilocie, już spieszy z informacjami, nie czekając na rozpoczęcie
dyżuru. Krótkie, ważne, póki aktualne informacje z ulicy Podwale Przedmiejskiej w Gdańsku. Na jezdni w kierunku przeróbki i stogów na torowisko wpadł samochód osobowy. Ratownicy właśnie zaczynają akcję wyciągania tego auta. Także proszę na to miejsce uważać i proszę liczyć się z opóźnieniami w kursowaniu komunikacji miejskiej tramwajowej.
Powracamy do odszkodowań, zadośćuczynień i tych wszystkich form, których możemy się domagać, o które możemy się ubiegać, jeśli doznaliśmy uszczerbku albo nasze dziecko doznało uszczerbku w szkole. Co jest jeszcze najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać?
Tutaj są jeszcze dwie kwestie bardzo ważne. Po pierwsze, zawsze lepiej próbować załatwiać taką sprawę polubownie, czy ze szkołą, czy tak jak rozmawialiśmy wcześniej z tym organem prowadzącym, czyli jednostką samorządu, gminą, miastem, dlatego, że to jednak pozwoli nam pewną na przykład zaliczkę z tytułu tego odszkodowania, czy jakieś pieniądze na leczenie, które byłyby natychmiast potrzebne, natychmiast uzyskać. Dlatego, że jeżeli ktoś jest w miarę dobrej sytuacji finansowej, no to jest w stanie wyłożyć pieniądze za jakiś zabieg. Myślę, że większe znaczenie ma tu rehabilitacja. Tak? W Polsce niestety jesteśmy w takich realiach przez ostatnie lata, tak się zrobiło, że na te usługi związane z rehabilitacją trzeba dość długo czekać, a im szybciej po urazie, szczególnie u młodego człowieka, tym ta rehabilitacja będzie skuteczniejsza. Więc ja bym każdemu, kto czuje się pokrzywdzony, kto rzeczywiście ma przesłanki do tego, żeby czuć się jakby uprawnionym do dochodzenia odszkodowania, próbował się w jakiś sposób porozumieć, żeby to miało jednak charakter jakiegoś porozumienia, ugody, bo sprawa sądowa będzie bardzo długa. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówił nasz ekspert, czyli mecenas Zieliński, a mianowicie taka rzecz niby nieoczywista, ale w ramach tego odszkodowania możemy także dochodzić tego, co straciliśmy w pracy, czyli tak naprawdę utraconych zarobków. I w pierwszej chwili może się wydawać, że jeżeli mamy dobrego pracodawcę, no to być może te zarobki, ta strata tych zarobków będzie niewielka, ewentualnie symboliczna. Natomiast może się w praktyce okazywać to dużo bardziej złożone. Coraz więcej osób prowadzi działalność gospodarczą, ma z tego tytułu czasami całkiem przyzwoite przychody. No i może się okazać, że jeżeli ktoś nie mógł poświęcać swojemu biznesowi tyle uwagi co do tej pory, bo jeździł z dzieckiem do szpitala, to te straty będą bardzo poważnymi stratami. Jeżeli ktoś pracuje w takim systemie, że na przykład premia roczna, która jest na przykład załóżmy wysoka, jest uzależniona od frekwencji, czyli od obecności w pracy, no to straci tą premię roczną. Ktoś może wypaść z jakiejś rundy podwyżek albo awansów w pracy z powodu nieobecności podyktowanej tym, że się opiekuje dzieckiem. Więc tutaj pamiętajmy wszyscy, że to pojęcie naszych strat związanych z tym, co się działo, jest bardzo, bardzo szerokie. Oczywiście, potem pozostaje kwestia dowodowa. I tutaj niestety obawiam się, że wiele osób nie byłoby w stanie udowodnić, jakie były te straty, czy wykazania pełnych strat. No bo jeżeli ktoś dostawał premię, a nagle tej premii nie dostaje, to uzasadnienie może być bardzo różne. Najprawdopodobniej by się wiązało z tym, że na przykład matka siedziała z dzieckiem w szpitalu albo ojciec woził dziecko na rehabilitację. Natomiast no, sytuacje są bardzo różne, bardzo różnorodne. Tutaj sugerowałbym każdemu, kto będzie pokrzywdzony, także o takie precyzyjne dokumentowanie, zbieranie tych danych, porównywanie pewnych informacji, dlatego że może się tak naprawdę okazać, że no poza oczywistą tragedią, jaką jest pobicie dziecka, to takie zamieszanie domowe, czy zamieszanie z tą sytuacją związane, to będzie miało niestety negatywny wpływ no, na nasze finanse, na naszą sytuację zawodową. Oczywiście każdemu życzę, żeby te nieszczęścia nie chodziły parami, no ale z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia dochodzenia roszczeń, my po prostu musimy o tym pamiętać.
To za chwilę jeszcze o tym, czy poprawiający się nadzór w szkołach jest wystarczający i czy jest świadomość tego, jak on jest ważny. Pani Joanna pisze, a może zwyczajnie rodzice nie zauważają lub nie widzą celowo, że ich dzieci są różne w domu i w szkole. Rodzice są od wychowywania i kochania. 603-06-06-06. I jeszcze jeden bardzo ważny problem. Czy w szkołach poprawia się nadzór nad tym, co się tak naprawdę dzieje, czy jest świadomość, jak jest ważny odpowiedni nadzór, no i czy tak naprawdę możliwy jest pełen nadzór, czy możemy w każdym miejscu widzieć, co się dzieje i dopilnować tego bezpieczeństwa?
No to każdy z nas powinien sobie we własnym rozumie i we własnym sumieniu odpowiedzieć, czy jest możliwy pełen nadzór. No taki pełen nadzór i stuprocentowe zabezpieczenie jest niemożliwe. Natomiast ja myślę, że tutaj nigdy nie będzie chodziło o to, żeby było stuprocentowe zabezpieczenie czy uniknięcie jakichkolwiek nieporozumień. No proszę Państwa, mówimy czasami o szkołach, w których jest 1000 dzieci i więcej, a przynajmniej kilkasetek dzieci. Wszystkie są żywe, wszystkie krzyczą, biegają, jak się wchodzi do szkoły na przerwę, to starsi ludzie czasami się łapią za głowę, jak można w takim hałasie wytrzymać. Każdy biega, każdy skacze. Z jednej strony no, może to irytować, ale z drugiej my się cieszmy. No, to jest jakby natura dzieci. Na tym polega dzieciństwo, na tym polega jakby taka aktywność, ale też powiedzmy szczerze, z tym się wiążą określone ryzyka. I żadne przepisy, żadne prawo, żadne zakazy tego nie wyeliminują. Dzieci biegają, przewracają się. Osobny problem, bardzo ważny, to jest taki, żebyśmy rozróżniali to, co się dzieje w zabawie, to, co się dzieje w sporcie, to, co się dzieje w rywalizacji, a to, co jest celowym działaniem, żeby komuś zrobić krzywdę. My nigdy nie wyeliminujemy ryzyka tego, że ktoś sobie złamie nogę, obetrze udo albo nawet krew mu poleci z nosa, kiedy są zawody sportowe, kiedy jest gra drużynowa. Natomiast z drugiej strony powinniśmy absolutnie pilnować takich sytuacji, żeby no nie było bandyckich napadów, żeby nie było celowej przemocy i musimy bardzo wyraźnie te dwie sfery rozróżniać. I myślę, że sytuacja w naszych szkołach jest coraz lepsza, że ta świadomość jest coraz lepsza. To się zmienia i w pewnym sensie też nasz ekspert, czyli mecenas Paweł Zieliński potwierdził, że troszeczkę inaczej już szkoły funkcjonują niż jeszcze kilka lat temu.
Po pierwsze, ciężko jest zapewnić bezpieczeństwo, mając na uwadze, że w szkole jest kilkuset uczniów. Ale na dyrektorze szkoły spoczywa obowiązek zapewnienia tego bezpieczeństwa. W związku z czym dyrektor i nauczyciele powinni maksymalizować swoje wysiłki w celu zapewnienia bezpiecznych warunków w szkole. Nie mogą zdarzać się takie sytuacje, jakie wszyscy znamy z młodości, kiedy to nauczyciel WF-u rzucał piłkę i wychodził. Tutaj już Sąd Najwyższy właśnie w tego typu sprawach wielokrotnie wypowiadał się, że ten nauczyciel odpowiada wtedy za szkodę, którą dzieci zupełnie nieumyślnie, grając w ferworze walki o piłkę, sobie wyrządziły. W związku z czym nauczyciele i dyrekcja szkoły winny maksymalizować swoje wysiłki w celu zapobieżenia nieprzyjemnym zdarzeniom, wypadkom, pobiciom. Jednakże mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu odszkodowania, kiedy wykażą, że szkoda i tak by powstała, a nadzór był odpowiedni i należyty. Tutaj kwestią ocenną, którą w każdej sprawie musi rozstrzygać sąd, jest tak zwany należyty nadzór.
Nasz słuchacz, pan Tomek, pisze: a mi się wydaje, że od wielu lat szkoła nie chce wychowywać, a rodzice chcą zepchnąć wychowanie na szkołę. Błędne koło. Dzieciaki samopas same zagospodarowują swój wolny czas i czasem może dojść do tragedii. Postuluję wprowadzenie lekcji wychowania społecznego. Jak najważniejszej, będzie żyło się o niebo łatwiej i przyjemniej. Pozdrawiam się, pan Tomek.
To znaczy, my się zajmujemy prawnymi aspektami tego, co się dzieje w szkołach i tych
incydentów. Zmiany programowe to do Ministerstwa Edukacji.
Zmiany to do Ministerstwa Edukacji. Natomiast proszę zauważyć, co troszeczkę z tych SMS-ów przebija, co się dzieje, czy jak państwo tutaj piszecie. A mianowicie bardzo często jest tak, że trochę rodzice patrzą na szkołę, szkoła patrzy na rodziców. Każdy uważa, że to nie on jest od wychowywania dziecka. I oczywiście ja mam takie poglądy, że jednak gro tych działań wychowawczych powinno być w rodzinie, bo to jest najważniejsze, to jest jakby dla dziecka naturalna przestrzeń życiowa. Natomiast szkoła też nie może się zwolnić z tego uczestnictwa w wychowaniu. Na zasadzie to tylko wina rodziców. Tu tak naprawdę potrzebne jest takie współdziałanie, mądre współdziałanie, rozsądne, bo innej opcji nie ma. No ale chyba jeszcze za chwilę o tym porozmawiamy.
A Sebastian, coś drogowego chciałbym dorzucić.
No bo mnożą nam się problemy na liniach tramwajowych. Niestety mówiliśmy o samochodzie, który wpadł na pewnie wskutek poślizgu na torowisko tramwajowe wzdłuż Podwala Przedmiejskiego w stronę Stogów, ale teraz jest też informacja o zerwanej linii tramwajowej pod wiaduktem w ciągu Alei Halera. Stary numer, chciałoby się powiedzieć, ciężarówka zbyt wysoka
zmieści.
Wjechała tam, gdzie wjeżdżać nie powinna. No i problem gotowy. Będziemy państwa na bieżąco informowali o tym, jak rozwija się sytuacja w obu tych miejscach.
Refleksje ogólne. Kiedyś to dziecko czuło respekt dla nauczyciela, teraz niestety to się zmienia i druga szkoła nie pilnuje dzieci, a mówią, że rodzice źle wychowują dzieci. Pan mecenas mówił o tym właściwym nadzorze. No właśnie, jak to udowodnić, ten nadzór był właściwy czy nie? Nauczyciel powie: byłem, nadzorowałem. Ale z drugiej strony w takiej ciżbie mieliśmy kiedyś przypadek, kiedy bramka spadła na boisku, prawda? No, jeżeli na boisku gra cała klasa, nauczyciel jest nimi zajęty, no tak naprawdę nie jest w każdym miejscu, nie może być.
No i tutaj musimy przyjąć do wiadomości jako rodzice, ja sam jestem rodzicem uczniów, dwójki uczniów, jednego studenta, ale musimy przyjąć do wiadomości, czy musimy sobie uświadomić, że nie zawsze będzie można przypisać właśnie tą odpowiedzialność nauczycielowi, szkole czy dyrektorowi szkoły, bo jeżeli założymy, że na przykład jest mecz piłkarski, jest dwóch nauczycieli, sędziują, są aktywni, nie stoją gdzieś na boku, nie plotkują, nie palą papierosów, tylko jakby uczestniczą w tej zabawie, no to nie da się powiedzieć ze stuprocentową pewnością i zapewnić pełnego bezpieczeństwa. No może rzeczywiście dojść tam do różnych, czasami bardzo przykrych wydarzeń, ale tutaj mowy nie ma o odpowiedzialności szkoły czy samego nauczyciela. Wspomniałeś, Tomku, przed chwilą o takiej bardzo przykrej sytuacji, kiedy młody człowiek wieszał się na bramce. Ta bramka na niego runęła. I tu jest osobna historia, bo teraz pojawia się pytanie, oczywiście tu czyjaś odpowiedzialność powinna być, bo bramka była źle przymocowana. Natomiast też musimy pamiętać o jednej rzeczy. Czy to jest odpowiedzialność nauczyciela, czy to jest odpowiedzialność firmy budującej, firmy montującej bramki? No jeżeli była to odpowiedzialność firmy montującej bramki, to jest jeszcze kwestia, czy dyrektor prawidłowo przyjął tą inwestycję, czy przedstawiciel miasta powinien się zgodzić na takie zamontowanie. To jest zupełnie osobna historia. Natomiast no to wskazuje na to, że jednak będzie w naszym otoczeniu szereg sytuacji, gdzie będzie jakiś wypadek, będzie skaleczenie, będą nawet poważne urazy, gdzie tak naprawdę nie będzie odpowiedzialności bezpośrednio nauczyciela, szkoły, gminy. No i na takie przypadki to jednak trzeba mieć to ubezpieczenie, więc to ubezpieczenie w szkołach, które jest zbierane przy wszystkich zastrzeżeniach rodziców chyba jednak warto mieć. Też jest pytanie, czy w każdym przypadku akurat szkoła będzie prawidłowym adresatem tych roszczeń. Natomiast z drugiej strony, powiedzmy bardzo, bardzo wyraźnie, jeżeli mamy do czynienia z przemocą, jeżeli mamy do czynienia z długotrwałym znęcaniem się dzieci nad innym dzieckiem, no to jednak w tym przypadku adresowanie tych swoich uwag, zastrzeżeń i roszczeń do szkoły, nauczycieli i gminy, no wydaje się jednak być bardzo, bardzo zasadne.
Tutaj nasza słuchaczka pisze takie pismo do dyrektorów szkół, powinno być wystosowane, żeby lepiej byli zorientowani na agresję wśród uczniów. Miałam sytuację, kiedy na sali gimnastycznej mój syn został uderzony w brzuch mocno i musiałam jechać z nim do lekarza z powodu bólu, a od nauczycieli usłyszałam, co ja mogę tyle dzieci, za to, że tyle dzieci tam było, nie wszystkich upilnuję.
Niestety nie wszystkich się upilnuje, to jest osobna historia. Czy to było złośliwe, nacelowane na to, żeby uderzyć, czy tu był jednak element przypadkowości? No każda sytuacja jest inna, ale warto pamiętać, że w przypadku jednak, tak jak powiedziałem, przemocy, znęcania się, możemy od szkoły jako rodzice egzekwować swoje uprawnienia.
A pan Piotr pisze, jak ma wyglądać współpraca na linii rodzic-nauczyciel, skoro coraz większy procent rodziców nie interesuje się własnymi dziećmi. Na zebraniach pojawia się mniej niż połowa rodziców.
A to już jest kwestia rachunku sumienia samych rodziców. Rzeczywiście ta frekwencja bywa bardzo słaba.
Audycja Twoje Prawo, środa po godzinie 13. Artur Kiełbasiński, dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.